Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tu Radio Kraków Kultura.
A w studiu Radia Kraków Kultura krakowska historyczka Małgorzata Kaźmierczak i uwaga, szanowni państwo, prawdziwa power woman. Kolejna taka postać w naszym małym mieście. Nowa prezeska AIKI, czyli prezeska AIKI International, czyli największego międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego krytyków i historyków sztuki oraz kuratorów. Małgorzato, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I bardzo serdecznie ci gratuluję.
Dziękuję bardzo.
Bo walka była ostra. Trzy tury międzynarodowego głosowania. No, emocje były, powiedz, po twojej stronie też.
Były emocje. Też dziękuję za twój głos, bo no. Również jesteś członkinią. Były emocje... Między innymi dlatego, że przypomnijmy, że wygrałam już tą ostatnią rundę z przedstawicielką sekcji francuskiej, która jest 4 razy większa, czy nawet ponad 4 razy większa niż Polska. I faktycznie na ostatniej prostej, jak zobaczyłam, jakie ona ma tam wsparcie, które się przewijało w mediach społecznościowych właśnie swojej własnej sekcji, to byłam lekko przerażona, no ale jednak okazało się, że byliśmy silniejsi.
Tak, myślę, że bardzo wiele też ten wybór, czy wynik tego głosowania mówi o zmieniającej się geografii, by tak rzec, o tej geografii symbolicznej. I ty na pewno jesteś częścią i jakby efektem tej zmiany, prawda? Przepraszam, że cię tak jakoś niechcąc uprzedmiotowiłam, ale no, twój wybór świadczy o tym, że się coś zmienia w naszym świecie.
Tak, ale też jest to efekt mojej przemyślanej strategii, dlatego że ja najpierw zaczęłam budować koalicje z innymi krajami Europy Wschodniej. To przejawiało się w taki sposób, że realizowaliśmy projekt razem, także zadzierzgnęliśmy takie naprawdę bliskie relacje. I ja też postanowiłam w tej kampanii postawić na osoby, które normalnie nie są słyszalne, czyli właśnie nie na tych, którzy są tam najgłośniejsi w AIKI i zawsze przychodzą na wszystkie spotkania, tylko na tych, którzy właśnie na nie nie przychodzą z jakiegoś powodu. I odbyłam bardzo wiele rozmów z nimi, jakby pytając, jakby dlaczego i co im w tej AIKI przeszkadza. Byłam w Ameryce Południowej, tutaj ona stanęła właściwie murem za mną.
Też mówisz, jeśli dobrze się orientuję, świetnie po hiszpańsku, prawda? Jesteś osadzona w tym świecie.
No już teraz mogę powiedzieć, że mówię po hiszpańsku, nie wiem czy świetnie, ale faktycznie to też ma duże znaczenie dla nich, no bo istotnie część osób w Ameryce Południowej ze względów nawet takich ideologicznych nie uczy się w ogóle angielskiego i nie chce mieć z tym nic wspólnego, jakby z kulturą wszystkim Stanów Zjednoczonych. Więc faktycznie tak, miałam też na ostatniej prostej przyjemność poznać zarząd AIKA Katalonia. To jest też ciekawa sekcja, bo ona jest bardzo aktywna, no ale też jest taka trochę niewidzialna, również może ze względów właśnie takich językowych, może... trochę w cieniu sekcji hiszpańskiej, nie wiem, ale no, jest to sekcja spora, więc no, jakoś tak...
Strategia.
Też odkryłam jakieś osoby, które znałam wcześniej z jakichś kontaktów akademickich, czy czasami nawet artystów, artystki, którzy też, czy które należą do AIKA, więc... No właśnie z tymi osobami się kontaktowałam i kontaktowałam się z nimi osobiście, czyli po prostu dawałam im znać, że jakby każdy, jeżeli ja wygram, to każdy będzie tak samo ważny.
Ale to wspaniała historia. Teraz właściwie nawet do tego momentu, do właśnie chwili naszej rozmowy, nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak właściwie musiałaś przeprowadzić sama, bez sztabu wyborczego, taką profesjonalną kampanię wyborczą. Już za chwilę ruszają te... Przepraszam, prawdziwe wybory, polityka, etc., mężczyźni w garniturach, prawda, nieliczne kobiety tam wyliczane przez nas skrupulatnie. A ty to wszystko przez to przeszłaś i w zasadzie to jest, no można powiedzieć, nie ten sam świat, ale mechanizmy są bardzo podobne.
Bardzo podobne. No i to jest budowanie jakichś sojuszy, przekonywanie cały czas, pisanie, kontaktowanie się, I też taka no, próba odróżnienia się też od konkurencji, więc faktycznie robiłam to od dłuższego czasu i też próbowałam jakby to robić z taką myślą, że jeżeli nawet nic z tego nie wyjdzie, to ja przynajmniej w tym momencie zdobywam sobie tutaj jakieś kontakty na przyszłość dla siebie, no jeżeli po prostu okaże się, że nie zostanę prezeską, ale przynajmniej coś mi po tym zostanie, tak, tak. Żeby nie mieć poczucia jakiejś porażki totalnej.
Tak, i wynika z tego, co mówisz, że właściwie no, stowarzyszenie zajmujące się, czy skupiające krytyków sztuki, czy historyków sztuki, historyków, kulturoznawców, dziennikarzy również, bo przecież sama nie jestem historyczką sztuki, a do AIKI należę. Właściwie trochę też odbija, o tym już nieraz rozmawialiśmy, te wszystkie problemy, które toczą współczesny świat, czyli no właśnie podział Europy na tą ciągle żywy, na tą taką najlepszą i gorszą, prawda, którą jednak mimo wszystko reprezentujemy. Czego byśmy sobie nie wmawiali, prawda?
Tak, no oczywiście, no musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nawet to jak płacimy składki, to jak one odzwierciedlają nasze zarobki, tak, że nasze średnie zarobki w kulturze to jest około 1000 euro, a w Szwajcarii to jest 6,5 tysiąca euro, a składki płacimy identyczne. Też chyba największym takim najbardziej przykrym momentem tych, który pokazał te podziały, było to, że sekcja ukraińska nie została dopuszczona do wyborów, o co walczył do końca dzielnie prezes naszej sekcji, czyli Arkadiusz Półtorak, ale jednak się nie udało, bo ta sekcja została zwolniona dobrotliwie ze składek ze względu na wojnę, tak. Natomiast jednocześnie została wyeliminowana z głosowania. To jest jakieś taka...
O, bardzo dyskusyjne.
Bardzo dyskusyjne, bardzo przykre, bo to była taka dosłowna interpretacja statutu. Ja teraz już właściwie zaczęliśmy pracować, bo ten mandat obejmuje się od razu, właściwie w momencie ogłoszenia wyników, więc ja już zaczęłam pracować nad tym, żeby faktycznie ten statut nasz wyczyścić i dointerpretować, bo mimo, że on jest bardzo rozbudowany, to jak się okazuje, pozostawia takie szpary, które potem są interpretowane i nie oszukujmy się przez zwolenników którejś z, na przykład z kandydatek, tak? No i jeżeli to jest na rękę którejś z kandydatek, to się to interpretuje w określony sposób. I to było bardzo złe, ale to od razu jakby pokazało, jak bardzo świat Zachodu nie rozumie tego, co się dzieje w Ukrainie, że to nie jest tylko kwestia biedy, tylko to jest kwestia po prostu zwyczajnie, że oni nie mogli zrobić tego transferu. I jak już w końcu zrobili ten transfer, to okazało się, że jest za późno. Więc jest wiele takich spraw, też myślę, że Ameryka Południowa, czy w ogóle Łacińska ma ten sam problem, Azja ma też ten problem, że też Europa nie rozumie.
A w Azji też działa AIKA? Też tak. Są tam jakieś punkty?
Tak, największa sekcja to jest sekcja japońska. Ja akurat też spotkałam się z prezeską sekcji japońskiej, bo ona była w Warszawie, więc pojechałam tam specjalnie, żeby się z nią spotkać. Ona ma około 200 członków i członkiń i ostatnio zresztą ten nastąpił przyrost też członków i przyrost kobiet, co jest znaczące, bo jeszcze do niedawna ta sekcja liczyła około 40 członków, więc to jest znaczący faktycznie wzrost. Jest sekcja w Hongkongu, w Tajwanie, w Malezji, więc no jest też sekcja w Australii, więc ona też jest dość spora.
No, robi to wrażenie, bo to jest rzeczywiście cały świat. A powiedz, jak te prezesury, jeśli chodzi o gender, wyglądały, bo chyba sama AIKA działa od lat 50.
Czy nawet 40.
Czy nawet 40.
No, tam 48.
I kobiety dosyć rzadko się pojawiały na czele tego stowarzyszenia, prawda?
No to jest ciekawe, bo na to zwrócił uwagę Piotr Kosiewski, pisząc artykuł do Tygodnika Powszechnego. Ja jakoś w tym całym amoku nie zwróciłam na to uwagi, no bo teraz wygląda na to, że w tych takich ciałach decyzyjnych gdzieś tam no jednak kobiety są, no i poprzednia prezeska była kobietą, a okazuje się, że ja jestem piąta. czyli dopiero po Władysławie Jaworskiej, która była pierwszą Polką.
Ale to w latach 70.
W latach 70., 75-78. Belchice Rodriguez z Wenezueli. Kogo tam jeszcze? Mieliśmy Kim Levin ze Stanów. No i właśnie teraz Lisbeth Hebollo González.
Przed
no i
tobą.
Ja. Teraz tuż przede mną. Tak, czyli wygląda na to, że kobiety właśnie z Ameryki Południowej i z Europy Wschodniej, a szczególnie z Polski są tutaj jakby najsilniejsze.
Mhm. Czyli od lat 45 kobiet, można powiedzieć, że znowu jakby Ajka odtwarza ten patriarchalny system, który, no jak wiemy, mimo wszystko ma się całkiem nieźle w naszej rzeczywistości.
No właśnie, no więc jeszcze jak pomyślimy, że do niedawna te Ajki pewnie, w ogóle te sekcje też były głównie męskie, to trudno się dziwić, że potem takie są efekty. Być może trochę lepiej by było, gdybyśmy policzyli sekretarzy generalnych, chociaż też nie mam tutaj pewności, muszę to jeszcze policzyć też. Natomiast to tak by wyglądało, że wtedy prezesi są do tych orderów, a te kobiety są do tej ciężkiej pracy, no tak jak zwykle.
No tak to bywa, ale rozumiem, że już tak nie będzie. Mogę zadać, to jest pytanie o twój program. No właśnie, skupiłaś się na lokalności i również w takim krótkim exposé, które towarzyszyło tej oficjalnej informacji. Bardzo wiele o tej lokalności mówisz we wszystkich językach obowiązujących w Ajce, a przypomnijmy, że to jest właśnie już hiszpański, angielski i także francuski. Pamiętam takie... No, jakby to powiedzieć, takie zadumanie pani doktor Krystyny Czerni, która całkiem niedawno martwiła się, że już nie po francusku, że ten piękny język szlachetny już tak przestał dominować w Ajce, już rzadko się mówi. No tak.
No tak, chociaż cały czas trzyma się nieźle, dlatego że w końcu francuskojęzyczna Ajka jest dość mocna. No jest Francja, jest Belgia. Jest,
no i siedziba jej przecież główna Ajki.
Tak, jest Kanada, jest część Szwajcarii. No, także ja bym tam się o ten francuski aż tak bardzo nie martwiła. Zresztą Ajka jest zarejestrowana jako stowarzyszenie we Francji, więc tam wszystkie dokumenty oficjalne muszą po francusku iść. Ja sobie przy okazji już odświeżam, bo już mieliśmy pierwsze spotkania i sekretarz generalny nie mówi po angielsku, więc ja przynajmniej biernie rozumiem, bo kiedyś też się uczyłam, więc myślę, że pod koniec kadencji...
Będziesz miała teraz mnóstwo okazji, żeby praktykować.
Tak, no i w tym expose, jak ja wolałabym też, żeby to nie były tylko te trzy języki. Wolałabym, żebyśmy jakby pielęgnowali też w zależności od potrzeb inne języki. No właśnie to na przykład Katalończycy powiedzieli mi, że no dla nich na przykład ich język jest niesłychanie istotny. Nie? To jest kwestia jakiejś tożsamości, która jest zagrożona. Więc... Wydaje mi się, że oczywiście no, takim językiem operacyjnym jednak jest angielski i w tym języku mamy wszystkie spotkania i tak dalej, więc jakby trudno tutaj uciec od tego, że jednak jest to najbardziej popularny język. Ale już na przykład magazyn, który jest wydawany, taki magazyn online, tam jest taka zasada, że możesz wysłać tekst w każdym języku. I znajdzie się jakiś redaktor, redaktorka, którzy to poprawią i jakby nie ma z tym problemu.
Na przykład po ukraińsku, bo wydaje mi się, że też ta strona świata będzie się cieszyła jakimś twoim, nawet nie zainteresowaniem, tylko jakąś specjalną troską.
No oczywiście, tak. Ja myślę, że będziemy zachęcać do tego, żeby tam faktycznie wysyłać teksty i żeby partycypować we wszystkich działaniach. Też cieszę się, że też to jest trochę zasługa tej kampanii, którą robiłam właśnie w Ameryce Południowej, że wiele osób jakoś zainteresowało się w ogóle jeszcze bardziej tą Ajką. I bardzo wiele osób z tego regionu zgłosiło się do różnych ciał, czyli do tak zwanej International Board, czy jako członkowie i członkinie komitetów, więc będę miała okazję też z nimi pracować jakoś tak ściśle, więc faktycznie no ta decentralizacja, dekolonizacja, zmiana perspektywy jest dla mnie niesamowicie istotna.
Tak i wydaje się, że najwyższy czas, ponieważ to się zmienia, ale bardzo powoli, a kilka poprzednich kongresów, mniej lub bardziej wyraziście, czy z większą lub mniejszą nieśmiałością, jednak pokazywało to, że w naszej części świata, szczególnie po 1989 roku, naprawdę bardzo dużo się dzieje i dużo się zmieniło. Tymczasem z perspektywy centrum, nazwijmy tym centrum ten Paryż, gdzie ma swoją główną siedzibę AIKA, to ciągle nie jest oczywiste, że tu są nie tylko miejsca, bo to nie jest kwestia wartości, że my mamy lepszą czy gorszą sztukę. Nie w tym rzecz, po prostu się dużo dzieje.
Tak, dużo się dzieje i wiesz, też właśnie jak popatrzymy na tych prezesów, prezeski z przeszłości, no to okazuje się, że jeszcze mieliśmy prezesa z Rumunii. I to, więc jakby też jestem tutaj trzecia z regionu. Co też ilustruje, że jakby z jednej strony jakby wiesz, jakby nie można tutaj niczego wybaczyć, to znaczy jakby ten region był widoczny, tak, obecny, nie? I aktywny. Czyli nie ma tutaj wytłumaczenia, że jakby, wiesz, po prostu ludzie się nie angażowali, więc można było powiedzieć, że oni gdzieś tam nie istnieją, jakby oni się angażowali, no ale jednak myślę, że ten Zachód jest po prostu bardzo zadufany w sobie i to nawet, wiesz co, widać nie tylko w tym, jak oni traktują na przykład nas, czy jak traktują inne w ogóle części świata, gdzieś tam, nie wiem, Amerykę Południową, właśnie Azję, Afrykę, ale to też widać, jak oni traktują samych siebie, dlatego że, wiesz, u nas, jak ktoś, nie wiem, nie może zapłacić składki ze względu na jakieś przejściowe problemy, nie wiem, finansowe, ze względu, nie wiem, na zdrowie i tak dalej, napisze po prostu do AIKA i powie, że sorry, ale po prostu w tym roku nie może zapłacić, to nie ma żadnego najmniejszego problemu, żebyśmy my to zapłacili. Natomiast okazuje się, że to jest potężny problem w Stanach Zjednoczonych, na przykład, które, wiesz, są jakby, które mają składki $200, z których można sfinansować niemal 7 składek członkowskich do AIKA International. Wiesz, to jest niesamowite. Jak słyszę te dyskusje na tych spotkaniach, to mi się po prostu włosy jeżą na głowie, że tam jest jakby poczucie solidarności, to w ogóle jakby przestało istnieć w tym takim kapitalistycznym świecie. My mamy jeszcze mimo wszystko to poczucie takiej wspólnoty. Mieliśmy też teraz ciężkie czasy, które się szczęśliwie jakoś tam odwróciły, ale to nas też bardzo mocno zjednoczyło i też nauczyło nas współdziałania. A w świecie zachodnim to po prostu nie istnieje.
Czyli mówiąc krótko, jest coś, czego od nas ten świat może się nauczyć i pewnie nie będziesz tego jakoś specjalnie narzucać, no ale to jak działamy, myślę też jakąś lekcją powinno być dla tej innej części świata. Do naszej rozmowy wrócimy już za moment. Za chwilę cię zapytam, czy przeprowadzasz się do Paryża, ale to za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
A dzisiaj moją i państwa gościnią w Radiu Kraków Kultury, w Radiu Kraków Kultura, jest Małgorzata Kaźmierczak, nowa prezeska AIKA International, czyli największego międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego krytyków i historyków sztuki oraz kuratorów. Dzisiaj, Małgorzato, nic o sztuce, o żadnych wystawach, ale jeszcze mam nadzieję, że trochę czasu będziemy mieć, niemniej no, dzisiaj jednak mamy tę radość świętowania i cieszenia się, ale także opowiadania o okolicznościach twojego wyboru i twojej kadencji. Właśnie. Czy przeprowadzasz się do Paryża i stamtąd będziesz światową AIKA rządzić?
Teraz Centrum Zarządzania Światem będzie w Łagiewnikach, czyli tam, gdzie mieszkam.
Czyli też można powiedzieć, niewiele się zmieniło.
No będę oczywiście jeździć do Paryża dość często i szczególnie na początku, no bo będę musiała się tam pewnie przedrzeć przez różne papiery, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Też bym się chciała przyjechać do Rennes, bo tam jest archiwum krytyki artystycznej, które zresztą przeżywa pewien kryzys finansowy. Muszę tam też rozpoznać ten teren. Tam są wszystkie dokumenty AIKA, no i też różne dokumenty związane w ogóle z krytykami, krytyczkami, archiwa krytyków zmarłych i tak dalej. No, więc będę oczywiście jeździć, ale raczej będę zarządzać online z Krakowa.
No tak, na szczęście pandemia tutaj udoskonaliła te narzędzia i sprawiła, że są oczywiste.
Tak jest. No to sporo ułatwiło, bo faktycznie wcześniejsza, poprzednia prezeska była z São Paulo, więc tutaj też to jej podróżowanie było utrudnione, zwłaszcza przez pandemię. No i faktycznie dzięki temu no, jakoś sobie wypracowaliśmy metody tak. współpracy.
Powiedz, co będzie dla ciebie ważne? O tym już oczywiście rozmawiamy. Trochę no, reforma także, no może nie strukturalna, ale jednak w przepisach pewnie to i owo trzeba będzie uporządkować. Można powiedzieć, skąd my to znamy. Decentralizacja, czyli jednak położenie nacisku na coś poza Paryżem, co się znajduje. Co jeszcze? W jaki sposób na przykład taki szeregowy członek AIKI zauważy twoją prezesurę?
No, jeśli chodzi o to, ten nacisk na lokalność, to będzie, to jest, w tej chwili jest tak, że wiemy, że lokalne sekcje są niesłychanie aktywne, ale tego w ogóle nie widać w żadnych mediach społecznościowych, gdzieś tam na stronach internetowych i tak dalej. Więc to jest pierwszy krok, który jest, wydaje mi się, najprostszy. Opracowanie jakiejś takiej polityki i strategii widzialności. I nie tylko chodzi o to, żebyśmy byli widzialni na zewnątrz i co robią na przykład poszczególne AIKI na świecie, tylko to nawet bardziej chodzi o tą identyfikację tych lokalnych sekcji z centralą. Mhm. Że centrala widzi po prostu, co robią sekcje lokalne, bo jak się okazuje, dzieje się bardzo dużo. Jeszcze podczas kongresu miałam okazję rozmawiać przecież z wieloma osobami. Tam na przykład, nie wiem, sekcja chorwacka, która jest niezbyt duża, ale wydaje, nie wiem, 2-3 książki rocznie. I tego po prostu nie widać. I dlatego to jest jakby taki pierwszy krok, który wydaje się oczywisty, no ale nikt go do tej pory nie zrealizował. Na pewno priorytetem będzie dla mnie kwestia wolności wypowiedzi. I tutaj już się spotkałam z Komitetem Cenzury. Mamy w planie podpisanie porozumienia z taką organizacją Free Muse, która też jest afiliowana przy UNESCO. To jest taka organizacja, która skupia aktywistów, aktywistki zajmujące się wolnością słowa. I tutaj myślę, że właśnie tak zwani zwykli członkowie, członkini mogliby się włączyć na całym świecie, bo potrzebujemy takie osoby, takich osób, które nam będą, które nas będą informowały na przykład o przypadkach cenzury, czy w ogóle o warunkach pracy ludzi, sztuki i kultury w poszczególnych częściach świata. Więc to jest coś, co będzie na pewno priorytetem, bo to jest niesłychanie istotne i to jest coś, co po prostu było zaniedbywane, bo ten Komitet Cenzury trochę nie wiedział, wiedział, że ma operować, tylko trochę nie wiedział, w jaki sposób i tutaj muszę ich trochę pokierować, bo sama mam spore doświadczenie w tym względzie, więc to jest...
Ale masz na myśli jakieś konkretne twoje doświadczenia właśnie jako piszącej krytyczki?
Wiesz co, też, chociaż prawdę mówiąc, jak już wiesz, jakby to się najczęściej odbywa jednak na poziomie już wydarzeń artystycznych, no bo jak już, wiesz, jakby mało kto cenzuruje na przykład tekst po nieocenzurowanym wydarzeniu. Chociaż to mi się też zdarzyło już też, ale to jest mniej, jakby trudniej uchwytne, nie? No bo wiesz, jak czegoś nie ma, no to nie ma. Natomiast jak coś jest jakoś tam w ostatniej chwili, wiesz, jakaś galeria rezygnuje z wystawy,
tak,
coś
odwołuje, zamyka,
zdejmuje.
Przed otwarciem, tak. No, nawet w Krakowie całkiem niedawno kilka takich przykładów.
Mieliśmy,
prawda?
Kilka takich przykładów. No mieliśmy kilka takich przykładów już bardzo oczywistych, jak przypadek Muzeum Narodowego w Warszawie, którym też już tam bardzo zaawansowana była wystawa, ale miała się na niej pojawić Łódź z Lampeduzy i tak. Ponieważ wtedy władze były bardzo czułe na punkcie tematu uchodźców, to została ta wystawa...
Tak, to była wystawa, którą kuratorował Jarosław Mikołajewski.
Tak jest.
Chyba, między innymi, nie wiem, czy sam tego nie pamiętam, i rzeczywiście miała dotyczyć tematu uchodźstwa i do tej wystawy nie doszło faktycznie.
Nie doszło i mówię o tym dlatego, że dowiedziałam się ostatnio, że raport o cenzurze, który robiłyśmy dla AIKI właśnie z Dorotą Jarecką, przygotowując się na taką dyskusję o cenzurze w Polsce, stał się jednym z argumentów, to znaczy jakby ten przypadek opisany w tym raporcie stał się jednym z powodów, dla którego no, pan dyrektor jakby musiał odejść z Muzeum Narodowego.
A dotyczy to dyrektora
Gawła.
Dyrektora Gawła właśnie, który sam zrezygnował, ale w trakcie procedury już odwoływania.
No i w wyniku też konfliktu z załogą, a dla załogi no to był jeden z argumentów, który został udokumentowany w ten sposób. Mm-hmm. To świadczy o tym, że robienie takich raportów, robienie, jakby interesowanie się tym tematem jest istotne. I to jest ciekawe, że myśmy jako AIKA Polska byli bardzo aktywni na tym polu. Ja też, właśnie ten raport, który robiliśmy z Dorotą, potem też stał się takim wiralowym raportem, który krążył, bo to było niesamowite, bo tam było, nie wiem, 17 stron różnych przypadków wybranych z 4 lat. I to nie były wszystkie, to były tylko ze sztuk wizualnych, bo tam nie było teatru, nie było muzyki, literatury i tak dalej, więc to wszystko można sobie wyobrazić, jaka to była skala. Tak. I to było totalnie porażające dla wszystkich. To znaleźli aktywiści z Artistic Freedom Initiative z Nowego Jorku. Ja tam zostałam zaproszona, potem zostałam zaproszona na warsztaty przez Sarę Wyatt, która robiła raport dla Rady Europy i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Więc ja tym tematem zajmuję się od dawna i właśnie biorę udział w warsztatach, w różnych rozmowach, więc też trochę zmieniam perspektywę.
Czyli szlifujesz swoją czujność.
Tak, i też zmieniam trochę czasami poglądy, wiesz, na różne tematy. Mhm. Właśnie pod wpływem tych rozmów z różnymi osobami z różnych części świata, ale właśnie to ma sens, jakby interesowanie się tym tematem, dlatego, że okazuje się, że nawet jeżeli wtedy, kiedy to robiliśmy, mieliśmy poczucie, że totalnie walimy głową w mur, ale okazuje się, że to jednak wraca i że to jednak może stać się dokumentem, który sprawi jakąś zmianę.
No właśnie i mamy taki przykład absolutnie namacalny. No właśnie, to jest ważne też moment w naszej rozmowie, bo ktoś z naszych słuchaczy mógłby pomyśleć, no dobrze, ale co właściwie, jaki związek z moim życiem ma to, że ktoś pisze recenzję z wystawy i jest krytykiem sztuki? Co mnie to obchodzi? No i właśnie, tu się okazuje, że w gruncie rzeczy pisząc, czy nie pisząc na przykład recenzji z jakiejś wystawy, która no przecież została zamknięta, więc tej recenzji może nie być. Właściwie dotykamy tych takich najmocniejszych i najbardziej elektryzujących problemów, które toczą świat.
No tak, no wiesz, wolność słowa jest podstawowym prawem człowieka, no i tutaj jeżeli ta wolność jest zagrożona, no to tutaj jakby to wiadomo, że dzieje się źle.
A w przestrzeni sztuki akurat czasem te rzeczy bardzo jaskrawo widać, prawda? Coś w tym jest, że to jest doskonałe laboratorium.
Tak. I wiesz, i też oczywiście można tę wolność słowa rozumieć opacznie, tak jak zresztą nasze władze i też tudzież dyrektorzy i dyrektorki, czy głównie dyrektorzy jednak instytucji, też robili takie wystawy jak sztuka polityczna i próbowali udowadniać tymi wystawami, że w Polsce nie ma cenzury, bo przecież można pokazywać prace, które są jawnie faszystowskie na przykład. I wiesz, i na początku jak to się działo w Polsce i byliśmy zalewani stroną, która jakby namawiała do nienawiści na tle rasowym, genderowym i innym, to wydawało mi się, że jakby trzeba uważać z tą wolnością słowa, żeby ona nie była tak właśnie rozumiana w stylu trumpowskim, ale jednak doszłam do wniosku właśnie pod wpływem tych wszystkich warsztatów, że właściwie tu nie leży problem w sztuce, bo wiesz, jakby Trump to Trump. To jest jednak wielka polityka, która może zmienić świat i jakby tutaj, wiesz...
I zmienia.
I wszyscy możemy wylecieć w powietrze. Jakby.
No tak, no choćby perspektywa Ukrainy i dalszych losów tego
więc,
konfliktu.
Natomiast w sztuce, wiesz, gdyby to było tak, że są właśnie te jakieś straszne dzieła, które, nazwijmy to w cudzysłowie, które nawet są jakieś, wiesz, jakby po tamtej stronie, czyli powiedzmy są, nie wiem, homofobiczne.
Siejące nienawiść.
Siejące nienawiść, to to pokazywanie, to jest tylko kwestia skali, czy my pokazujemy tylko to, czy my pokazujemy je w kontekście, bo jednak one w sztuce są marginesem. I jeżeli my byśmy je pokazywali w kontekście wszystkiego, co się dzieje w sztuce, to one by nie były problemem, bo one byłyby obdarzone absolutnie. Znaczy my potem jako krytycy, krytyczki, byśmy je absolutnie przejechali walcem i pokazali, jak one są słabe. I one nie są słabe tylko ze względu na poglądy artystów, tylko one są słabe też formalnie, jakby pod każdym innym względem, bo tak najczęściej jest.
Tak.
Więc jakby zmieniłam tutaj swoją perspektywę, że to jest po prostu kwestia skali. To jest kwestia proporcji pomiędzy tym, co jest w instytucjach pokazywane. No i myślę, że mam nadzieję, że wrócimy powoli do takich proporcji właściwych, że to będzie jednak margines, tak jak powinien być.
Tak, no to się nazywa demokracja. To
no właśnie.
Właśnie zapominamy, co w gruncie rzeczy oznacza to słowo, prawda?
Dokładnie. I teraz, wiesz, jakby wiadomo, dużo się mówi na przykład na Zachodzie o cancel culture, że to też jest forma cenzury i tak dalej. I wiesz, ale tak naprawdę jak się mówi o tym, to też trochę nie wiadomo, o czym się mówi. To znaczy też jakby czego to dotyczy i co tak naprawdę jest skancelowane i dlaczego. I może gdyby nie było skancelowane, to byłoby łatwiej to jakbyś po prostu poniżyć i po prostu rozbierając te czynniki, analizując to, po prostu pokazać tego słabość i jakby rozbroić to. Nie? Że faktycznie to może to nie jest, przynajmniej nie zawsze jest to rozwiązanie.
No... Tak, z całą pewnością. No, ale to jest na szerszą dyskusję. To jest także specyfika naszych sposobów komunikacji, prawda, że media społecznościowe działają w takim tempie, że no, często nie ma przestrzeni na to, by po prostu rozważać temat. No i jest po sprawie.
Tak, no media społecznościowe to jest jeszcze inna przestrzeń, bo to jest przestrzeń publiczna, więc tak, ona też jeszcze tam rządzi się innymi prawami. Jednak jest przestrzeń galerii, centrum sztuki, no to jednak jest taka przestrzeń, w której spodziewasz się pewnego nawiasu, że nie wszystko musi być traktowane...
Tak od razu i dosłownie,
tak,
prawda?
Od razu i dosłownie.
No, tak. Jest to jednak inny level, no do tego dążymy. Dobrze, a co z twoją praktyką badawczą? Bo chwilę temu mówiłaś o archiwach Ajki, od razu zobaczyłam, że zaświecił ci się wzrok. To są twoje tematy. Zresztą zajmowałaś się też archiwami takich efemerycznych zjawisk w sztuce, choćby jak performance'em. To no performance też już jest taką historyczną, prawda, kategorią, ale no jest to bardzo ciekawe. Będziesz musiała zarzucić w tej chwili tą taką robotę właśnie naukową.
Nie no, tutaj uczelnia mi na to nie pozwoli. Muszę tutaj cały czas działać. No na razie faktycznie zostałam pochłonięta przez wszelkie spotkania i tak dalej i muszę powiedzieć, że trochę już tęsknię właśnie do tego, żebym mogła coś zrobić konkretnego. Nie no, cały czas oczywiście jakoś pracuję i myślę nad różnymi projektami, ale istotnie te archiwa AIKI być może będą też dobrym miejscem, żeby się tam w to zagłębić i chociażby na przykład odszukiwać recenzje z wydarzeń performance, na przykład, które podejrzewam nie były jakimś mainstreamem w tym zbiorze.
Tak, no i też bardzo często ta perspektywa sprzed lat no, ujawnia wielkie osobliwości. Nie zapomnę na przykład recenzji Piotra Skrzyneckiego z performance'ów Jerzego Beresia. No to jakby wyobrażasz sobie, jak to mogło wyglądać.
No.
Trudno to sobie może wyobrazić, ale to także jest opowieść, prawda,
Tak. No to jest też kolejny temat i pewnie na jakieś tam też dłuższą rozmowę. Właśnie jak działa pamięć, wiesz, jakby co kto widzi i jak dokumentować te zjawiska i tak dalej.
Dobrze, no to jednak korzystając z tego, że jesteś krytyczką, a no teraz będziesz rzadziej krytyczką, będziesz po prostu zarządzać naprawdę kilkoma tysiącami krytyków sztuki. Zapytam cię o jakieś twoje rekomendacje. Co polecasz z wystaw, które ostatnio widziałaś? Czy w ogóle masz przestrzeń na wystawy jeszcze?
Mam przestrzeń na wystawy, ale nie w Krakowie.
Wiem, znam cię z tej strony. No, no dobrze.
Ostatnio mam na wystawie, ale ona chyba już się niestety skończyła. Wystawie Louise Bourgeois w Belwederze w Wiedniu, która no, ujawniała pewne tajemnice, bo myślę, że wszyscy znamy najbardziej tam z takich ikonicznych dzieł Louise Bourgeois. Tam było wszystko.
Ktoś z nas z pająkiem się nie fotografował gdzieś w Tate, prawda?
Tate albo w tak. Porto. Albo w tak. Bilbao. Mm-hmm. No, ale tam były pokazane też jej, było pokazane jej malarstwo i teksty, które są niesamowicie ciekawe. Myślę, że te teksty są ciekawsze może czasami niż te dzieła wizualne.
Nie no, pająki są w porządku.
Pająki są okej. I w ogóle jakby rzeźby są okej, tak. Trzeba powiedzieć. No, ale ona też właśnie miała dużo malarstwa, które może jest chyba tam najmniej ciekawe, ale on daje też pewien kontekst tym rzeźbom, więc warto było zobaczyć tę wystawę. No i tak, jak tak pomyślę, no to wiesz, byłam ostatnio się bardzo dużo za granicą, no byłam w Barcelonie, ale muszę powiedzieć, że byłam bardzo rozczarowana w Magbą. To taki typowy przykład sztuki typu art, czyli jest takiej sztuki, która jest tak konceptualna, że, no, że w ogóle jakby z, wiesz, jakby no, no, nie jest komunikatywna kompletnie.
A to więc... krytykom się często podoba.
No, możliwe, ale było to bardzo nudne. To jest piękna przestrzeń i bardzo jakby miałam takie poczucie, było mi smutno po prostu, że zmarnowałam tam półtorej godziny usiłując znaleźć coś ciekawego. No ale jak chodzi o... Jeszcze trwa Biennale w Cuenca w Ekwadorze, jakby się ktoś wybierał. I tam jest akurat bardzo dużo dobrej sztuki. Bardzo takiej ciężkiej sztuki, z której się można dowiedzieć bardzo wiele o świecie.
Tak.
Jest między innymi na przykład takie dzieło Teresy Margoyes, o której może wiele osób słyszało, bo ona reprezentowała Meksyk na Biennale, też robię takie prace, ona, no jej prace są mocno kontrowersyjne, to może jest takie słowo, którego nie lubię używać w kontekście sztuki, no ale są ciężkie. Ale ta akurat praca nie była taka ciężka, którą tam pokazała, bo ona odkryła to, że w Meksyku miesza się teraz narkotyki z cementem i robi się to, i wykorzystuje się tę mieszankę do różnych konstrukcji publicznych.
Nie.
Tak, no bo okazuje się, że po prostu jest wypełniacz bardzo dobry i jest go bardzo dużo w Meksyku. Więc sprowadziła ten materiał, zrobiła z niego 3 stoły do ping-ponga, które będą w przestrzeni publicznej w Cuence.
No, naprawdę warto interesować się sztuką współczesną. Ostatnie pytanie, Małgorzato, bo też kuratorujesz czasem i... No i to dopiero jest wyzwanie, też wymagające no, ogromnej empatii, zaangażowania. Więc nie pytam może o to, jaką wystawę przygotowujesz.
Ale przygotowuję.
No, proszę bardzo. O, cieszę się bardzo, że mnie zaskakujesz.
Wiesz co, przygotowujemy razem z Iwoną Demko. Przygotowujemy wystawę w Muzeo Cabildo, Muzeo Historico Cabildo w Montevideo w Urugwaju. I to będzie wystawa Iwony i Katie Burks, artystki urugwajskiej. I będzie tam chodziło o przerabianie kanonów, czyli to, co Iwona robi. I chcemy tutaj wziąć na tapetę lokalne uwarunkowania też, dlatego że okazuje się, że, bo Iwona, jak wiemy, zajmuje się pierwszymi studentkami, okazało się, że pierwszą studentką ever w Montevideo była studentka medycyny, która była, uwaga, Polką.
Więc nasi.
Tak jest.
Czyli polskie tropy, ten wątek jakby nie opuszcza praktyki polskich nie. krytyków, kuratorów, artystów. No tacy jesteśmy. I trudno już z tym dyskutować. Ale to piękna wiadomość i cieszę się bardzo, że też Iwona będzie, Iwona Demko, znakomita artystka wizualna, rzeźbiarka związana z Krakowską Akademią, będzie mieć wystawę w tej części świata.
Tak jest.
Kuratorowaną przez nową prezeskę AIKA International. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Ja trzymam również. Mocno kciuki, życzę dużo sił, bo wiadomo, będą ci potrzebne na te podróże. No i mam nadzieję, że się będziemy regularnie spotykać, żebyś mogła opowiadać o tym, co się dzieje w AIKA na świecie.
Bardzo dziękuję i zawsze z przyjemnością.
Małgorzata Kaźmierczak dzisiaj była gościem Radia Kraków Kultura. Dziękuję za spotkanie.
Dzięki.
Tu Radio Kraków Kultura.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.